Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kościół pamięta o osobach konsekrowanych.
Potrzebę głoszenia ewangelicznej prawdy o cierpieniu przypomina papież w liście do swego wysłannika na główne obchody Dnia Chorych.
Benedykt XVI modli się za ofiary wybuchu w Meksyku.
2 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
W liturgiczne święto ofiarowania pańskiego Kościół obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego. Głównym wydarzeniem w Watykanie jest popołudniowa msza sprawowana przez papieża w Bazylice Świętego Piotra z udziałem zakonników i zakonnic reprezentujących ten stan we wspólnocie Kościoła Powszechnego.
Dzień Życia Konsekrowanego znalazł też echo na papieskim Twitterze. Serdeczną myślą ogarniam dziś każdą zakonnicę i zakonnika. Niech zawsze wiernie naśladują Chrystusa w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie, napisał Benedykt XVI.
Charyzmaty poszczególnych zakonów to autentyczne dary Boga. Właśnie one pociągają młodych do życia konsekrowanego, powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał João Braz de Avis, przewodniczący Watykańskiej Dykasterii do Spraw Zakonów. W jego przekonaniu wspólnoty zakonne nie będą miały problemów z powołaniami, jeśli autentycznie będą żyły swym charyzmatem. Muszą zatem zadbać o to, by usunąć ze swego życia wszystko, co obciąża i ukrywa ową świeżość ducha, którą mają się wyróżniać osoby konsekrowane, mówi kardynał Braz de Avis.
Życie konsekrowane to droga, której młodzi ludzie poszukują. W życiu zakonnym muszą jednak znaleźć coś prawdziwego, głębokiego, autentycznego. Bardzo często się zdarza, że młodzi mający powołanie do życia konsekrowanego wstępują do zakonu, a potem nie znajdują w nim tego światła, którego się spodziewali. Nie mówię tu o jakichś marzeniach, ale o prawdziwym świetle, którego źródłem jest prawdziwy charyzmat. Dni życia konsekrowanego są dla nas okazją do rachunku sumienia. Ale trzeba też przyznać, że wiele charyzmatów zostało już oczyszczonych i teraz bardzo silnie pociągają one młodych.
Ojciec Święty modli się za ofiary wybuchu w stolicy Meksyku oraz za ich rodziny. Zapewnia o tym kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone w specjalnym telegramie kondolencyjnym. Papież życzy też rannym szybkiego powrotu do zdrowia. Podobne w treści przesłanie wystosowała także konferencja Episkopatu Meksyku.
Wybuch, jaki nastąpił z nieznanych dotąd przyczyn w miniony czwartek w siedzibie koncernu petrochemicznego Pemex, zniszczył najniższe piętra biurowca. Do tej pory potwierdzono śmierć ponad 30 osób, około 120 jest rannych.
Wiara chrześcijańska przynagla nas, byśmy głosili Ewangelię wszystkim narodom ziemi i dawali świadectwo o prawdziwym znaczeniu cierpienia, pisze papież do arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. Przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych Benedykt XVI mianował swoim specjalnym wysłannikiem na uroczyste obchody centralne Światowego Dnia Chorego. Odbędą się one w Altötting w Niemczech 11 lutego w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.
Kiedykolwiek mogę okazać troskę duszpasterską o chorych, chętnie to czynię, pisze Ojciec Święty. Pragnę, by oni sami umacniali się w zdrowiu, a ci, którzy się nimi opiekują, wierniej wypełniali swą misję. Benedykt XVI wyjaśnia, że na swego wysłannika do bawarskiego sanktuarium maryjnego wybrał watykańskiego ministra zdrowia. Właśnie pełniąc tę funkcję, może on dobrze poinformować uczestników tamtejszych obchodów o miłości papieża do chorych i jego stałej modlitwie za nich oraz tych, którzy sprawują nad nimi opiekę. W nawiązaniu do trwającego roku wiary Benedykt XVI zleca arcybiskupowi Zimowskiemu, by wszystkim biorącym udział w uroczystościach głosił Chrystusa, który jest światłem ewangelicznej prawdy i jedyną drogą zbawienia. Ma ich zachęcić do umacniania wiary i odpowiadania na przykazanie miłości, które dał nam Syn Boży.
Głęboką cześć indyjskich chrześcijan dla Maryi, do której zwracają się oni modląc się o zdrowie, przypomina Benedykt XVI w liście do kardynała Fernando Filoniego. Prefekta Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów papież mianował swoim specjalnym wysłannikiem na uroczystości, które rozpoczną się za tydzień w Vailankani na południu Indii. Trzydniowe obchody obejmują dwie rocznice, złoty jubileusz wyniesienia tamtejszego sanktuarium maryjnego do rangi bazyliki i 25-lecie powstania Indyjskiej Konferencji Episkopatu.
W Vailankani, w indyjskim stanie Tamil Nadu, Matka Boża miała się ukazać w XVI stuleciu. W miejscu objawień zbudowano kaplicę. W XVII wieku portugalscy marynarze wznieśli tam kościół, później wielokrotnie rozbudowywany. 50 lat temu Jan XXIII nadał mu tytuł Bazyliki Mniejszej. Jan Paweł II nazwał Vailankani dalekowschodnim Lourdes. 11 lat temu w tamtejszym sanktuarium odbyły się centralne obchody Światowego Dnia Chorego.
Tylko wiara i miłość mogą odmienić nasz świat, uważa ksiądz Federico Lombardi. W swym cotygodniowym felietonie zwraca on uwagę na znaczenie tegorocznego orędzia Benedykta XVI na Wielki Post.
W obecnym roku wiary musimy jeszcze mocniej łączyć w swym życiu miłość i wiarę. Są one nierozłączne. Gdy jednej brakuje, grozi nam abstrakcyjny spirytualizm albo filantropia zredukowana do moralizującego aktywizmu. Piękno, duchowy urok i wiarygodność Kościoła, jeśli docierają do serca człowieka, są odbiciem blasku miłości i jej ciepłem. Miłości, której uczymy się od Boga w wierze, patrząc na krzyż Jezusa i uczestnicząc w Eucharystii. Bernadetta, Teresa z Lisieux, Raoul Follero, Damian de Wuster, Vincenty a Paulo, Matka Teresa z Kalkuty to najsłynniejsi spośród tak wielu, którzy uwierzyli miłości Boga i dlatego sami kochali miłością bezgraniczną, z głębi serca, poczynając od najmniejszych i najbardziej cierpiących na ciele i duszy.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Ibilin w Galilei stał się miejscem diecezjalnych uroczystości Dnia Życia Konsekrowanego. W roku wiary konferencja ordynariuszy Ziemi Świętej zaprosiła księży, wiernych i osoby konsekrowane do rodzinnego miasta błogosławionej karmelitanki Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, czyli Miriam Bałuardy, zwanej Małą Arabką. Dla licznych uczestników była to okazja do świętowania daru wiary i dzielenia się charyzmatem własnego powołania.
Uroczysta liturgia ofiarowania Pana Jezusa w świątyni rozpoczęła się poświęceniem świec i procesją pod przewodnictwem biskupa Giacinto Bulosa Markuciego, wikariusza Patriarchatu Łacińskiego dla Izraela. Koncelebrowanej mszy świętej sprawowanej w rycie bizantyjskim przewodniczył Elias Szakur, melchicki arcybiskup Galilei. W homilii zwierzchnik grecko-katolickiej wspólnoty podziękował za liczny udział w liturgii celebrowanej w roku wiary. Podkreślił, iż wielu przybyło do Ibilin z bardzo daleka, odpowiadając na zaproszenie zmartwychwstałego Jezusa do spotkania z Nim w Galilei. Zgromadziliśmy się w tym dniu, dodał, aby odnowić nasze tak Panu i Jego Kościołowi. Pragniemy jednocześnie zademonstrować światu naszą chrześcijańską jedność. Arcybiskup Szakur podziękował na koniec członkom zakonów i zgromadzeń zakonnych za świadectwo życia oraz za ich posługę, jaką pełnią dla lokalnej wspólnoty i pielgrzymów. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Paryska katedra Notre Dame ma nowe dzwony, 1 6-tonowy i 9 800-kilowych. By je poświęcić, potrzebne dziś były dwie msze, obie pod przewodnictwem kardynała André Ventrois. Po raz pierwszy będzie je można usłyszeć dopiero 23 marca, w Niedzielę Palmową. Kosztowały ponad 2 miliony euro. Zastąpią dzwony XIX-wieczne, odlane wówczas na prędce ze stopu złej jakości i dlatego będące źródłem przykrej dla ucha dysharmonii. Z nowymi dzwonami Notre Dame powraca do przedrewolucyjnej świetności, powiedział ksiądz Patrick Jacquin, rektor katedry.
W Boliwii poświęcono największą na świecie statuę Matki Bożej. Licząca 45,5 metra wysokości figura znajduje się w andyjskim mieście Oruro i jest gigantyczną kopią czczonego tam wizerunku Maryi Virgen Socavón. W inauguracji wzięły udział tysiące Boliwijczyków, w tym prezydent Evo Morales. Jak zapewniają budowniczowie, statua została wykonana techniką, która zapewni jej stabilność w przypadku ruchów sejsmicznych, częstych w tym regionie. Inwestycja kosztowała w sumie ponad $1 000 000, jednak jak stwierdził główny koordynator przedsięwzięcia, rzeźbiarz Rolando Rocia, jest to bardziej akt wiary niż dzieło inżynierii i sztuki i ma umocnić boliwijską tradycję.
Virgen Socavón jest uważana w Boliwii za opiekunkę górników, a także patronkę tamtejszego folkloru. Właśnie w święto Matki Bożej Gromnicznej odbywa się w Oruro festiwal grup folklorystycznych, pielgrzymujących wiele kilometrów do swojej królowej w malowniczych, tanecznych orszakach. Jest to nie lada wyczyn, biorąc pod uwagę, że Oruro jest położone 3700 metrów nad poziomem morza. Miasto jest stolicą diecezji, której ordynariuszem jest polski werbista biskup Krzysztof Białasik. W związku z uroczystościami zachęcił on wiernych do włączenia się w to świętowanie modlitwą oraz ustrojeniem domów i ulic.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Osoby życia konsekrowanego są ważne dla Kościoła, mówi arcybiskup Józef Michalik w życzeniach na obchodzony dzisiaj Dzień Życia Konsekrowanego. Nagranie z wypowiedzią metropolity przemyskiego dostępne jest na stronie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Dzień Życia Konsekrowanego to taki wielki dzwon na obudzenie zainteresowania i modlitwy wobec ludzi konsekrowanych. Jest to jednocześnie inicjatywa ogólnopolska, żeby pomóc, żeby powiedzieć tym ludziom, że nie są sami, że są ważni dla Kościoła, że są ważni dla różnych wydarzeń społecznych, że są ważni dla biednych ludzi, dla zagubionych, których szukają modlitwą czy czynem swoim.
Arcybiskup Michalik życzy osobom życia konsekrowanego, by każdego dnia w swoim posługiwaniu odnajdywały jeszcze głębszy sens, a możliwe jest to, jeśli ich życie będzie życiem ludzi autentycznie zjednoczonych z Bogiem i między sobą. Obchodzony dziś Dzień Życia Konsekrowanego stanowi w Polsce okazję do wsparcia klasztorów kontemplacyjnych. Matka Weronika Sowulewska, kamedułka ze Złoczewa, przewodnicząca Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych, przyznała, że środki zbierane w Dzień Życia Konsekrowanego stanowią ogromne wsparcie dla klasztorów kontemplacyjnych.
To jest dla nas bardzo ważna pomoc, bo niestety, mimo że staramy się bardzo, mimo że pracujemy jak tylko możemy, prawda, różne rzeczy w różnych klasztorach, siostry klauzurowe robią, haftują, pole uprawiają, malują, opłatki wypiekają. Mimo to nie możemy zarobić na utrzymanie tak drogiej. Drogi jest opał na przykład u nas w klasztorze. Mamy olejowe ogrzewanie w jednej części domu, w drugim węglowe.
W całym kraju istnieje 88 klasztorów kontemplacyjnych, w których przebywa ponad 1350 sióstr.
Warto podkreślić, że siostry zakonów klauzurowych w Polsce otrzymują pomoc od lat. Dzieje się to w ramach kampanii Cicha i Wierna Obecność. Jej pomysłodawcą był ojciec Werenfried van Straten, założyciel dzieła Pomoc Kościołowi w Potrzebie, którego 55 lat temu o wsparcie sióstr poprosił ówczesny prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński.
Pomoc Kościołowi w Potrzebie od 1958 roku udziela pomocy egzystencjalnej każdej siostrze. Pomaga również w prowadzeniu remontów i renowacji starych klasztorów.
Kiedyś, kiedy siostrom brakowało jedzenia, uderzały w dzwon na furcie i ludzie z okolicy przynosili jedzenie. Dzisiaj podejrzewam, że gdyby nawet były to bardzo mocne dzwony, to niewielu by usłyszało albo niewielu by wiedziało, o co chodzi. Więc my w imieniu tych sióstr chcemy być tym głosem, który prosi o wsparcie. I jest to też w Kościele taka wymiana darów, bo my staramy się zapewnić im w miarę godziwe środki czy egzystencję, a siostry za nas się modlą, często za tych, których nie znają.
Dziś pomoc zakonom kontemplacyjnym w Polsce jest równie ważna jak przed laty. Coraz trudniej siostrom jest zadbać o własne utrzymanie, ponieważ prace, które niegdyś były typowo zakonną profesją, jak na przykład szycie szat liturgicznych czy wypiek hostii i opłatków, dziś przejęły prywatne firmy. Dla Radia Watykańskiego ksiądz Tomasz Grzyb ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.